słowo, które przeżywałem tam wiele razy siedząc nad biurkiem wcześnie rano, gdy wstawałem, a Gosia świadkiem, nie oszukuję, że każdego rana wstawałem 4:30, 5:00, jakoś wcześniej mi się w Ameryce stawało. I spędzałem 2-3 godziny na społeczności z Panem, na modlitwie, na rozważaniu słowa, na przygotowywaniu się do usług. I cieszę się z tego, że Bóg mówił do mojego serca, że Pan objawiał mi na nowo swoje słowo, że mogłem siebie odbudowywać i mogłem nabywać siły, aby przekazywać to słowo dalej, aby dzielić się z wami. I wierzę, że to, co dziś powiem, także będzie dla was zachętą, będzie dla was motywacją, będzie także wsparciem duchowym i że będziemy mogli powstać i będziemy mogli żyć tak, jak Bóg chce, abyśmy żyli. Wiem, gdzie jestem. Tajemnicze określenie. Wiem, gdzie jestem. Czy zawsze wiem, gdzie jestem? Czy zawsze wiem, kim jestem? Czy zawsze rozumiem to, co Bóg mi dał? Czy zawsze w moim codziennym życiu odwołuję się do tego miejsca, w którym Bóg mnie usadowił, w którym jestem? Diabeł za wszelką cenę, z całej swojej siły, pragnie pozbawić nas tożsamości, jaką mamy w Chrystusie. To jest jego działanie, to jest jego dzieło. On chce przyjść do nas, przychodzi podstępnie do nas i mówi: nikim jesteś, nic nie możesz zrobić, nie uda się tobie, jesteś skazany na stan, w jakim jesteś, nie będzie się w twoim życiu nic dobrego działo, bo po prostu tutaj na ziemi musisz mieć takie życie i koniec. Ale my możemy zrozumieć miejsce, w którym jesteśmy, bo miejsce, w którym Bóg nas usadowił, jest miejscem niesamowitym. W liście do Efezjan, 2:4-7, to był tekst, który poruszył moje serce na nowo, świeżo dotknął mojej duszy i chciałbym dzielić się słowem z tego tekstu dzisiaj z wami. 2:4, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, pierwsze zdanie. Stanąłem i mówię: Alleluja! Nigdzie w Biblii nie jest zapisane, że Bóg jest bogaty w gniew i potępienie, ale jest zapisane, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Alleluja! Wiecie, to podniosło mnie, kiedy dociera do nas słowo. Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Człowiek lubi potępiać, człowiek lubi osądzać, ale Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował. Ale jesteśmy umiłowani przez Niego. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Z łaski jesteśmy zbawieni. Z łaski mamy zbawienie. I wraz z Nim wzbudził. Amen? Do nowego życia. Dał nam nowe życie. I teraz. I wraz z Nim posadził. To jest moje przesłanie. W okręgach niebieskich. W Chrystusie Jezusie. Po co? Aby okazać nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Aby okazać nadzwyczajne bogactwo łaski swojej. Dwa razy jest tutaj użyte słowo bogactwo, bogaty w miłosierdzie i bogactwo Jego łaski wobec nas. Czyż to nie przemawia? To przemawia do mnie, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie i że jest bogactwo Jego dobroci i łaski wobec nas. Alleluja! Jak dobry jest nasz Bóg! Wspaniały jest nasz Bóg! Bogaty w miłosierdzie! To prawda! Wszystko, co mamy, kim jesteśmy, to miejsce, w którym jesteśmy, jest z Jego łaski. Jestem posadzony z Chrystusem w niebie. Tak mówi Boże Słowo. Ale powiesz: ja tego nie czuję. O, rodzi się pytanie. Ja tego nie czuję. Nie czuję, że jest tak dobrze. Nie czuję, że jestem gdzieś posadzony z Chrystusem. Bo to są uczucia. Bo kierujesz się czuciem. A my mamy kierować się wiarą. Co z tego, że uczniowie powiedzą: nie czuję, aby iść do szkoły? Czyż nie są uczniami? Nie czują, żeby się uczyć, ale są uczniami. Nieprawdaż? Nieważne ich uczucia, muszą się uczyć. Muszą iść do szkoły. Tak to już w życiu jest. Bo wiara to nie oczekiwanie, że się stanie, ale wiara to pewność, że się stało, że jestem, że się dzieje i że to ma miejsce. Amen? Posadzenie w okręgach niebiańskich w Chrystusie to miejsce naszego odpocznienia. Dlatego cały czas ostatnio mówię na temat łaski. Bo zakon mówi, że musimy odpoczywać jeden dzień, a resztę ciężko pracować. A łaska mówi, że jesteśmy umiejscowieni w Chrystusie i miejscem naszego odpocznienia jest posadzenie z Chrystusem w okręgach niebiańskich. A więc stopy mamy na ziemi, cieleśnie jesteśmy tutaj, chodzimy do pracy, do szkoły, mamy rodziny, ale nasza tożsamość, nasz duch, nasze wnętrze jest posadzone z Chrystusem w okręgach niebiańskich. Alleluja! To jest niesamowite. To jest piękne. To jest coś wielkiego. To jest coś niesamowitego, gdy tutaj na ziemi żyję, a wnętrze moje, serce moje, życie moje jest umiejscowione w Chrystusie. Tam w niebie, razem z Nim jestem posadzony, aby prowadzić zwycięskie życie. Wyobraźcie sobie, w odniesieniu do tego, że wiele razy mówimy, nie czuję tego, nie wiem, czy tak naprawdę jest, tak wiele razy mam tyle problemów i tyle trudności ze sobą, że naprawdę nie wiem, czy to życie zwycięskie mam. Posłuchajcie tego przykładu. Oto nagle do galerii Jastrzębie przyjeżdża królowa Elżbieta, królowa Anglii. Nikt nie wie, anonimowo, i przechadza się po galerii Jastrzębskiej. Ludzie ją mijają. Czy to zwalnia ją z tego, że jest królową Elżbietą? Nikt nie oddaje jej honorów. Nie ma ochrony. Wymknęła się anonimowo i przechadza się po galerii Jastrzębie. Może ktoś by ją poznał i zadał pytanie, czy to nie jest królowa Anglii Elżbieta? Ale większość ludzi mijałoby ją, ubrałaby się normalnie. Ale dalej, przechodząc po galerii Jastrzębskiej, w swojej pozycji byłaby królową Anglii. I tak jest z nami. Jesteśmy tutaj na ziemi. Prowadzimy normalne, zwykłe, przyziemne życie. Zmagamy się z wieloma sprawami, ale jesteśmy posadzeni z Chrystusem w okręgach niebiańskich i mamy to królewskie życie, które Bóg nam dał. Ja wiem, że wiem, kim jestem. Amen? Ja wiem, że wiem, kim jestem. Diabeł przyszedł do Jezusa i powiedział mu, jeśli jesteś Synem Bożym, jeśli jesteś Synem Bożym, jeśli jesteś, zamień kamień w chleb i udowodnij, że jesteś. Nic nie musimy udowadniać. Nic nie musisz udowadniać. Pan Jezus powiedział, idź precz ode mnie, szatanie. Pan Jezus mógł zamienić kamień w chleb. Pan Jezus mógł zrobić cud na jego oczach, ale Pan Jezus czuł, że nie ma nic do udowadniania. On wiedział, kim jest. Amen? Tak samo ja, tak samo i ty. Nie musimy nic udowadniać, bo jestem tym, kim jestem i nie muszę robić na nikim wrażenia. Wiem, gdzie jestem i wiem, kim jestem. Wiem, że jestem posadzony z Chrystusem. Wiem, gdzie jest moje serce. Wiem, kim jest dla mnie Bóg. Wiem, kim jest dla mnie Jezus. Wiem, jaką mam miłość do Niego i wiem, że w tym miejscu się znajduję, bo Bóg mnie tam usadowił. I nie muszę nic nikomu udowadniać. Mam tylko żyć życiem, które Bóg mi dał. Mam być świadectwem. A więc z miejsca mojego odpocznienia, z miejsca tam, gdzie zostałem umiejscowiony, oto ja wstaję, idę i żyję. Z tego miejsca, w liście do Efezjan, 4 rozdział, werset 1 czytamy, apostoł Paweł mówi do Kościoła: napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Abyście postępowali, jak przystoi na powołanie nasze. Skąd wynika nasze postępowanie? Wynika z miejsca, w którym zostaliśmy usadowieni. Wynika z życia, które mamy w Chrystusie. Postępowanie jest oparte na tym, kim jestem, na mojej tożsamości. Nie poprzez to, że ja staram się przestrzegać nakazy i zakazy zakonu. Ale moje postępowanie wynika z mojego powołania. Z miejsca, które Bóg mi dał. Z życia, które mam w Jezusie. I moje postępowanie jest oparte na tożsamości, którą w Nim mam. Moje postępowanie w rodzinie, w pracy, w służbie, święte życie. Wszystko w oparciu o miejsce, z którego wstaję, z którego ruszam, idę i żyję na co dzień. Wszystko dzięki temu miejscu, w którym jestem, może się dziać w moim życiu. Amen. To jest piękne, że Bóg jest źródłem naszego życia. Że Jezus Chrystus jest naszym Panem, jest naszym Zbawicielem, jest naszą siłą. To dzisiaj śpiewaliśmy. Jezus siłą moją jest. Bóg jest źródłem mojego życia, śpiewamy. Z Niego czerpiemy i wszystko, co robimy, co się dzieje w naszym życiu, wynika z miejsca, w którym jesteśmy. Posadzeni z Chrystusem w okręgach niebiańskich. I trzy myśli chciałbym przekazać. Po pierwsze, jesteśmy obdarowani Jego pełnią. Obdarowuje nas w tym miejscu swoją pełnią. List do Kolosan apostoła Pawła, 2:9-10. W Chrystusie przebywa na sposób cielesny Bóg w całej pełni. I 10. A wy macie wszystko. Możesz powiedzieć: mam wszystko. Powiedz: mam wszystko. Tak mówi Biblia. A wy macie wszystko przez to, że stanowicie jedno z tym, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. Piękne teksty. Kiedy skupiamy nad tekstami nasze myśli, wtedy przychodzi objawienie i nagle jakaś siła zaczyna wstępować do naszej duszy. Otóż Chrystus jest przyobleczony w sposób cielesny w pełnię Bożą. Wszystko, co Bóg ma, kim jest, dał Jemu. Apostoł Paweł mówi: teraz ja, teraz my, teraz mówi wy, macie wszystko dzięki temu, że stanowicie jedno z tym, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. A więc pierwsza myśl, która się nasuwa: zawsze Chrystus, tylko Jezus. On jest jedynie naszą inspiracją i życiem. Przez Niego mamy wszystko. Słuchaj kasnodziejów, którzy głoszą Jezusa, nie zakon. Którzy głoszą Chrystusa i Jego życie. Którzy zwiastują nadzieję i wiarę, bo to Cię podniesie. Stare prawo, zakon mówił tak: przebaczcie drugiemu, to i wam będzie przebaczone. To jest zakon. Stary Testament. Nowe prawo mówi tak: przebaczcie, bo Bóg wybaczył wam. Trochę inaczej, nieprawdaż? My żyjemy Chrystusem. Z Niego mamy wszystko, co potrzebujemy do życia i do zwycięstwa. Jesteśmy w stanie przebaczać, miłować, nie w postaci zakonu, bo ci, którzy ciągle żyją w zakonie dzisiaj, a zakon dotknął ewangelicznych chrześcijan, bardzo mocno niektórzy żyją związani z zakonem. A więc chodzą obrażeni, bo ktoś ich obraził i nie przeprosił. Albo żyją w takim potępieniu, bo nie umieją wybaczyć. A gdy mamy objawienie, że Pan wybaczył mi moje błędy, a wszyscy dopuszczamy się wielu uchybień. Ja nie jestem doskonały i nie jestem odbierany jako doskonały. I dobrze, bo wtedy rodzą się guru, rodzą się idole, postacie ludzkie, które zaczynają być uwielbiane, nawet w kręgach kościelnych zaczynają rodzić się idole. A naszym źródłem jest Chrystus. My wskazujemy na Niego. On jest drogą, prawdą i życiem. Kiedy wiem, że wybaczył mi ogromny dług, kiedy mam to objawienie łaski Bożej, że Bóg przebaczył moje winy, że przebaczył moje postępowanie złe, które było wczoraj, że wybacza mi mój błąd, to nie mam prawa z miłości, łaski, tej pełni, którą mam, automatycznie to się dzieje, że zaczynam wybaczać drugim, bo Bóg mi wybaczył. Jeśli ktoś ma tą świadomość, nie ma problemu z przebaczaniem. Jeśli ktoś żyje Chrystusem, nie ma problemu z przebaczaniem, bo Chrystus jest tą siłą, pełnią dla nas, jest mocą naszego życia. Tak to działa. Posadzeni z Chrystusem, posadzeni wraz z Nim. I kiedy czytamy list do Efezjan, to jest taka niesamowita instrukcja życia. Jakby taki zeszyt, który nam mówi, jak postępować. Drugi rozdział mówi nam o tym, że zostaliśmy zbawieni z łaski poprzez miłosierdzie, posadzeni z Chrystusem w okręgach niebiańskich. Czwarty rozdział nam mówi, że chodzimy, żyjemy godnie, postępujemy, jak przystoi nasze powołanie, dzięki temu, co było w drugim rozdziale listu do Efezjan. Natomiast w szóstym rozdziale czytamy, że stajemy do walki z mocami ciemności, że zwyciężamy diabła szatana, że nosimy całą zbroję, dzięki temu, że siedzimy wraz z Chrystusem w okręgach niebiańskich, że żyjemy i chodzimy godnie tutaj na ziemi, możemy prowadzić zwycięskie życie. I diabeł nie ma prawa do nas. Jest pod naszymi stopami. Amen. Co jeszcze? Nie tylko zostaliśmy obdarowani Jego pełnią, ale także obdarował nas swoją obfitością. Jesteśmy obdarowani Jego obfitością. Bóg jest Bogiem troskliwym. Bóg troszczy się o nas. W drugiej liście do Koryntian 8:9 czytamy, albowiem znacie łaskę Pana, znów łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. W Ewangelii Jana 10 rozdział 9 i 10 czytamy, ja jestem bramą, mówi Pan Jezus, jeśli kto wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony, wejdzie i wyjdzie i znajdzie pożywienie. Złodziej zaś przychodzi tylko po to, by kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i by miały je w obfitości. Oto Pan Jezus, oto nasze źródło. Posadzeni z Chrystusem mamy Jego obfitość, zaopatrzenie. I nie chodzi tutaj o kasę. Bo my, myśląc po ludzku, od razu skupiamy uwagę na materializmie. To jest część Bożego błogosławieństwa. Bo Bóg także i w tej dziedzinie pragnie nam błogosławić. I w tej dziedzinie Bóg uczy nas ufności. Czytajmy Biblię. Tenże fragment z listu do Koryntian, następny rozdział jest uwieńczony, nie będziemy czytać, jest uwieńczony nauczaniem na temat hojności, aby być szczerym w ofiarności i aby wypróbować Boga i aby zaufać Jemu w tej dziedzinie. Czy On nie pobłogosławi, abyśmy mieli wszystkiego pod dostatkiem? Tak mówi apostoł Paweł, nauczając zbór koryncki. Oczywiście zawsze jest nasza postawa, którą musimy przyjąć. I apostoł Paweł mówi o szczerej ofiarności, o tym, aby być ofiarny w dawaniu. To jest pewnego rodzaju też klucz do błogosławieństwa w tej dziedzinie. O tym naucza nas Boże Słowo. To tak jak z korzystaniem z błogosławieństwa zbawienia. Aby doświadczyć zbawienia, muszę oddać Mu moje życie. Jeśli nie oddam Mu mojego życia, jeśli nie powierzę Mu mojego życia, to nie mogę doświadczyć pełni zbawienia, to nie mogę czuć się osobą zbawioną. Dopiero gdy podjąłem decyzję, Panie Jezu, przyjmuję Cię do mojego serca, oto oddaję Ci moje życie, jesteś moim Panem i Zbawicielem. Musiał być akt z mojej strony, akt ofiarności, a więc ofiarowałem Mu siebie, oddałem Mu swoje życie, bo wiem, że On je lepiej poprowadzi. Doświadczam zbawienia i błogosławieństwa zbawienia. Tak samo w tej dziedzinie Bóg chce, abyśmy byli ofiarni, abyśmy ofiarowali, aby mógł błogosławić także nasze mienie, aby błogosławił nasze przychody. O tym mówi Boże Słowo, ale to nie jest mój temat. Ten temat wynika tylko z tego określenia, które wynika z Bożego Słowa. Ta obfitość sięga każdej dziedziny naszego życia. W nim jesteśmy obficie zaopatrzeni do życia, wyposażeni, by godnie żyć w obfitości pokoju, radości, wiary, miłości do wszystkiego, z czego składa się życie Boże, aby w naszych sercach była pasja, obfitość Jego Ducha Świętego, działanie Jego mocy. To jest obfitość, którą nam On daje. Dlatego Chrystus umarł, dlatego przyszedł zwyciężyć złodzieja, który kradnie, niszczy i zabija, aby dać nam to życie, abyśmy to życie mieli. Bo wiemy, gdzie zostaliśmy posadzeni, z którego miejsca wstajemy i idziemy. Gdy budzimy się rano, to nie wstajemy tylko z naszego łóżka, ale także wstajemy z miejsca, w które zostaliśmy posadzeni z Chrystusem. Oto zaczynamy pracować, zaczynamy funkcjonować, zaczynamy żyć nie jako zwykli ludzie, którzy wstają i narzekają, że kolejny dzień jest, bo trzeba iść do roboty. Wstajemy dlatego, że to jest dzień, który dał nam Pan. To jest dzień radości, to jest dzień błogosławieństwa, to jest dzień Bożego zaopatrzenia, bo mam pewność, że Bóg się o mnie troszczy. Bo wiem, z którego miejsca wstałem. Wiem, gdzie jestem posadzony. Wiem, jakie mam życie. I ostatni fragment w tej myśli. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, trzeci werset. Boska wszechmoc, jest to tłumaczenie Biblii Warszawsko-Praskiej. Piękny wykład tego słowa, przetłumaczone słowo według Biblii Warszawsko-Praskiej. Boska wszechmoc sprawiła, że posiadamy wszystko, co niezbędne do prawdziwego życia i pobożności, i że mogliśmy poznać tego, który nas powołał do uczestniczenia w swojej chwale i mocy. Halleluja. Bóg wszechmocny, Boża wszechmoc sprawiła, że posiadamy, że mamy, co jest niezbędne. I to jest bardzo ważne słowo. Prawdziwego życia. Prawdziwe życie jest w Jezusie. Prawdziwego życia i pobożności. I że mogliśmy poznać tego, który nas powołał do uczestnictwa w swojej chwale i mocy. Halleluja. Jakże mu nie być wdzięcznym? Jakże nie radować się z tego, co on uczynił? Jakże nie dziękować mu za miejsce, w którym jesteśmy? Wiemy, gdzie jesteśmy. I ostatnia myśl. Jesteśmy obdarowani Jego miłością. W tym miejscu, w którym nas usadowił, otoczył nas cudowną miłością, miłością agapę, swoją niebiańską, Bożą miłością. I tą miłość przelewa także do naszego życia. Uzdalnia nas także do operowania taką miłością. Ewangelia Jana, 13 rozdział, wiersz 5. I wtedy On, widząc, Jezus, o Nim jest mowa, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce. A więc Ojciec przekazał wszystko Synowi oraz, że od Boga wyszedł i do Boga wraca. Jest to wydarzenie, w którym Pan Jezus wstał od stołu, złożył swe szaty, wziął prześcieradło, przepasał się nim, potem napełnił naczynie wodą i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać je prześcieradłem, którym był przepasany. Jezus czyni cudowną rzecz. Chciałbym, abyśmy to zobaczyli duchowo teraz, abyśmy zobaczyli to wydarzenie, ten moment, ten element spotkania Jezusa z uczniami, kiedy On bierze misę z wodą, bierze prześcieradło, opasał się nim i zaczyna umywać nogi uczniom swoim. Jezus czyni cudowną rzecz. Co On robi? Zmywa proch z ich stóp. Taki obraz miałem przed moimi oczyma. To symbol oczyszczenia. Ziemia, proch ziemi, to miejsce, w którym Pan Bóg umieścił Pamiętacie? Węża, diabła. Zgodnie ze słowem Pana, o tym jest mowa w pierwszej księdze Mojżeszowej, będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. Czy wiecie, że dlatego proch stał się symbolem winy? Posypywanie głowy popiołem, prochem. Winny. Nieszczęśliwy. Straszne. Ale Jezus to zmienił. On przyszedł i uwolnił nas z grzechu. On przyszedł i uwolnił nas z winy. On oczyścił nas z winy i zmazał nasz grzech. Symbol wody przy oczyszczeniu to słowo, które oczyszcza. Jego święta krew, która zmywa wszelki brud. Woda symbolizuje odświeżenie, świeżość. Pan Jezus bierze wodę i umywa uczniom nogi, zmywa ich proch. W Ewangelii Jana 15:3 czytamy: wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Słowo Jego, krew Jego zmywa wszelkie zło, oczyszcza z tego, co słyszymy na co dzień. Jego słowo. Dlatego potrzebujemy słowa. Musimy słuchać. Złe wiadomości, przekleństwa, brutalność tego świata, nieszczęścia, które się dzieją, można oszaleć, patrząc na to wszystko. Jesteśmy jakby obsypani prochem winy, zabrudzeni. Dlatego przychodzimy do Jego słowa. Przychodzimy, aby słuchać. I głosi pastor Leszek słowo. I głoszą bracia starsi słowo, aby nas oczyszczać, odświeżać, obmywają nasze życie, wzmacniają naszą wiarę, amen? Pobudzają nas do bliskości z Bogiem. A więc potrzebujemy tego oczyszczenia. To ten symbol, kiedy Jezus obmywa nogi uczniom, które zostały zbrudzone prochem. I my potrzebujemy, gdy przychodzimy przed oblicze Pana, oczyszczenia, bo ten świat zanieczyszcza nas, brudzi nas. Wiara przychodzi przez słuchanie słowa Chrystusowego. Strach i lęk przychodzi przez słuchanie słowa ludzkiego. Obawy, strach, niepewność przychodzi przez słuchanie prezenterów telewizyjnych, wiadomości. Zauważyliście? Co się dzieje z nami, gdy słyszymy o tych wszystkich rzeczach, nieszczęściach, kryzysach? Byliśmy zaszokowani w Stanach Zjednoczonych. W jakiej panice żyją Amerykanie ze względu na kryzys. Widzieliśmy przepiękne domy. Pastor pokazywał nam przepiękne osiedla, gdzie jeszcze do niedawna mieszkali ludzie. Pozamykane, obite dechami, wystawione przez banki na sprzedaż. Zostały zabrane, bo nie spłacali kredytu. Przerażeni. Ludzie są przerażeni, boją się. A kiedy wylatywaliśmy z Dallas, to wszystkich pasażerów, wojsko i policja przeszukiwała, czy nie wywożą dolarów. Nowe regulacje. Ameryka boi się utracić cokolwiek, co ma. Żyje w strachu i niepewności. To jest realność Stanów Zjednoczonych. Żyjemy w czasach bardzo trudnych. To wszystko napawa nas różnego rodzaju myślami. Jesteśmy zasypani jakby prochem tego świata. Potrzebujemy bezustannie oczyszczenia, obmycia. Słowo Boże nas zmywa. Dlatego jest to błędem, kiedy chrześcijanin po całym tygodniu leży w domu i nie idzie do zboru, aby słuchać słowa. Jest to błędem dla nas, jeśli nie stoimy przed Panem i nie budujemy naszej wiary, nie modlimy się, nie oczyszczamy się, bo nasiąkniemy brudem, nasiąkniemy prochem, nasiąkniemy tym światem, będziemy przerażeni, nie będziemy mieli wiary. Wiara przychodzi przez słuchanie słowa Chrystusowego. Tak naucza Biblia. Fizyczne umycie nóg wieczorem przed spaniem daje świeżość, tak? Umyć nogi przed pójściem do łóżka. W Ameryce myją zawsze nogi rano i prześcieradło ciągle brudne. I się zastanawiałem, czemu? Przecież wziąłem prysznic rano. Oni tylko prysznic biorą rano. Nie ma jak umyć nogi wieczorem. Rano prześcieradło czyste. I czuje się świeżość. Możecie na to powiedzieć amen? Przecież tak jest. po ciężkim dniu pracy, kiedy bierzemy prysznic, myjemy nogi, kładziemy się spać, jak się dobrze śpi, jeszcze uchylimy okno. Jeśli na dworze jest 20, 18 stopni, nie 42, wtedy trzeba dziękować Panu Bogu za klimatyzację, za ten wynalazek, że można przeżyć. Pytałem się w Stanach Zjednoczonych pastora, jak wy żyliście 30 lat temu w tej temperaturze i czy była taka? Tak, była. O, różne żeśmy wymyślali ceregiele. Były takie wiatraki, które miały pompę wodne i które nawilżały zgrzane mieszkania. Budowaliśmy strzechy wokół naszych domów, sadziliśmy różne drzewa, płoty wysokie, które odsłaniały nas od słońca, aby było kilka stopni chłodniej w mieszkaniach, w domach. Czy mają klimatyzację? Dzisiaj się włącza, ustawia sobie temperaturę, 19 stopni, jest 24 godziny na dobę, a na zewnątrz plus 42. I oni tam siedzą w środku. Mało kogo widać na zewnątrz. Wszyscy siedzą w środkach. Tam, gdzie klima, tam, gdzie chłodzi. Kiedy słuchamy słowa Chrystusowego, rośnie nasza wiara. Strach i lęk przychodzi przez słuchanie słowa ludzkiego. Ludzie potrafią obsypywać nas prochem zwątpienia. Ale gdy słuchamy słowa Chrystusowego, gdy słuchamy słowa Pana, to wtedy jesteśmy oczyszczani, obmywani, rośnie nasza wiara. Taki mail otrzymałem budujący wczoraj od jednego człowieka, Remigiusza z Będzina. Chwała Bogu. Chciałem napisać o zdarzeniu, które dzisiaj miało miejsce. Od kilku lat mam problemy z kręgosłupem. Dzisiaj od rana pojawił się ból i miałem kłopoty z normalnym funkcjonowaniem. Gdy pracowałem na komputerze, słuchałem na internecie kazania brata pastora o uzdrowieniu. O, słuchajcie. Ciągle odczuwałem ból. Po wysłuchaniu kazania ból zniknął. Teraz jest godzina 20:15 i od godziny 15 nie mam żadnych dolegliwości. Jezus Chrystus działa, aleluja! Chwała Jezusowi, jestem podekscytowany! To jest dla mnie świadectwo, że Słowo Boże działa, że Słowo Boże ma moc. Brat pracował, pisał coś i słuchał słowa o uzdrowieniu, słuchał słowa Chrystusowego. Siedział skręcony z bólu z powodu kręgosłupa i słuchał słowa, bo słowo zmienia nasze życie, bo słowo oczyszcza nasze życie, bo słowo nas podnosi. Dlatego głoszę i głosić będę, dlatego będziemy umieszczać na stronach internetowych kazania, bo one dają życie. Słowo daje życie, halleluja. Słowo Boże, jakie wspaniałe świadectwo. A więc Jezus to nasz kierunek. To jest nasze hasło. Jezus to nasz kierunek. Jezus jest źródłem naszego życia. Jezus jest wszystkim, czego potrzebujemy. Wszystko jest w Jego rękach. Kiedy wiem, kim jestem, gdzie jestem, to żyję Jego pełnią. Nie jestem jakiś tam w tłumie. Nie muszę niczego udowadniać. Ja wiem, że Pan Bóg zna mój numer i zawsze się ze mną kontaktuje. Halleluja! Bóg jest dobry. I to zależy ode mnie, w którym miejscu jestem. Czy pozwolę sobie diabłu zabrać moją tożsamość? Nie. Nie pozwolę sobie diabłu zabrać moją tożsamość. Ja wiem, że jestem posadzony z Chrystusem. Niczego nie muszę udowadniać. Niczego nie muszę potwierdzać. Ja po prostu wiem, że jestem dzieckiem Bożym. Ja wiem, że do Niego należę. A niech potwierdza to moje życie. Mój codzienny czas z Panem i z ludźmi. Niech potwierdza to, jak postępuję. Ile we mnie jest miłości i pasji dla Jezusa. Bo wiem, gdzie jestem posadzony. Chcielibyśmy powstać. Chwilę, 5 minut, aby się pomodlić o siebie, aby zawołać do Pana, aby przyjść do Pana, aby oddać Mu może swoje sprawy, swoje życie, może poprosić Go o wzmocnienie, może poprosić Go o to, by dotknął nas swoją mocą, by dotknął nas swoją siłą. Jezus jest pośród nas tutaj. Jezus jest tutaj obecny. Jeśli mógłbym prosić Ciebie, Gosiu, do pianina, jeśli byśmy mogli tak z pianem zaśpiewać pieśń jakąś, że Pan jest tutaj, Jezus jest tu, o, wznieśmy nasze ręce, chwalmy Jego imię, bo Jezus jest pośród nas, ale nie tylko On jest pośród nas, my jesteśmy posadzeni wraz z Nim w okręgach niebieskich. To jest przesłanie. Mamy naszą tożsamość, wiemy, kim jesteśmy. Jesteśmy obdarowani Jego pełnią, Jego obfitością, Jego miłością. Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Jest bogaty w łaskę. Bogactwo Jego łaski i miłości w stosunku do nas. Oczywiście, On chce, abyśmy byli szczerzy. Jeśli popełniamy grzech, jeśli coś się dzieje złego w naszym życiu, Pan mówi, przyjdź do mnie. Oto jestem Twoim pośrednikiem. Oręduję za Tobą przed tronem Ojca. Jeśli masz coś do Bogu do wyznania, wyznaj Mu to dzisiaj. Powiedz, Panie, przebacz mi. Chcę znać moją tożsamość. Chcę żyć moją tożsamością. Chcę wstawać rano z miejsca, w którym jestem posadzony. Chcę, Panie, żyć pełnią Twoją. Pragnę iść i żyć Tobą na co dzień. Czasy są złe. Presja jest ogromna. Pokus jest wiele. Ale Kościół, my, lud Boży, możemy triumfować. Bo jesteśmy w Chrystusie. Jesteśmy posadzeni wraz z Nim.